Historyk, miłośnik kultury włoskiej, część pierwsza. Nigdzie nie można tak ocenić pierwiastka duchowego i wartości dziejowego podania jak w Rzymie. Człowiek swym działaniem, swą myślą i kulturą nadaje piętno ziemi, nadaje jej wyższe znaczenie, a olbrzymie sumy tej idealnej wartości, tego kapitału, który w największe cyfry nie da się ująć, nagromadzone zostały w tym mieście, o którym Manuel Chryzolara spisał swemu cesarzowi, Janowi VII Paleologowi, że Roma nie jest kawałkiem ziemi, ale częścią nieba. Dodałbym jednak, że i częścią piekła, gdyż każda pięć ziemi, każdy odłam średniowiecznej wieży przesiąknął tutaj krwią jakiejś ofiary i przypomina tysiące zbrodniczych dramatów. Ale to bynajmniej nie ujmuje Rzymowi uroku, podobnie jak zbrodnie Ryszarda III nie ujmują wartości tragedią Szekspira. Wyobraźnia ludów Europy nie zajmowała się tak żadną stolicą, żadnym zakątkiem ziemi jak Rzymem, który był przez długie wieki ideałem wielu pragnień, tym, czym go Byron nazwał City of Soul, miastem ducha. Rzym ma bowiem podobną w sobie właściwość, jak największe dzieła literatury świata, że można je zawsze czytać i zawsze się do nich wraca, gdyż pobudzają do myślenia, nasuwają coraz to nowe spostrzeżenia, działają ożywiająco na imaginację. Ten, kto pisał te słowa, rozumiał doskonale ducha wiecznego miasta, miasta niezwykłego, na którym swoje piętno wycisnęły wieki i różne okresy historii, zmieniające wprawdzie w wielu punktach jego wygląd poprzez wznoszenie nowych budowli i burzenie poprzednich, ale nie zmieniające jego ducha i charakteru. Autorem tych słów był historyk, eseista i powieściopisarz, ale i polityk, gdyż przez 18 lat pracował w wiedeńskim ministerstwie dla Galicji, a i ministrem był przez rok od 1899 do 1900. To Kazimierz Chłędowski, a tytuł książki, z której wyjąłem te słowa, brzmi Rzym, ludzie odrodzenia. Skończywszy z pasjami politycznymi, rzucił się w wir pracy pisarskiej, tworząc książkę za książką i to pokaźne tomiska liczące przeważnie ponad 500 stronic. Pierwszą jeszcze w 876 roku poświęcił królowej Bonie, po 1900 roku wydał następne Siena, Dwór Ferrarze, Rzym ludzie odrodzenia, Rzym ludzie baroku, Rokoko we Włoszech, wreszcie historie neapolitańskie. Znany historyk literatury i krytyk Kazimierz Czachowski pisał, że Chłędowski kierowany swymi osobistymi zainteresowaniami natrafił w renesansowej kulturze włoskiej na złotodajną żyłę tematów, że w swej pasji badacza ogarnąwszy najdokładniej bogatą literaturę źródeł i opracowań przedmiotu, umiał ją wyzyskać z wyjątkowym talentem. Gdy przegląda się jego książki, widzi się wykazy źródeł i opracowań, które wykorzystał przy pisaniu w kilku językach, przeważnie jednak w języku włoskim, posiadał ogromną erudycję i znajomość języków obcych. Nikt przed nim w Polsce nie przedstawił tak obszernie i barwnie kultury włoskiego renesansu, baroka i rokoka, bogatej galerii postaci tętniącej wydarzeniami historii, która tu na Półwyspie Apenińskim ukazuje wszystkie kolory tęczy. Znał dobrze sztukę, literaturę, szczególnie włoską, od średniowiecza po rokoko, interesując się artystyczną i obyczajową kulturą Włoch, które stały się dlań drugą ojczyzną. Zauroczenie Włochami rozpoczyna się w 1872 roku, gdy na łamach krakowskiego przeglądu polskiego ogłasza obszerny reportaż pod tytułem Spod Wezuwiusza, mając okazję zobaczyć wydarzenie niezwykłe, o którym dziś w Neapolu zapomniano, a mianowicie wybuch Wezuwiusza, w czasie którego giną ludzie. Ile tam, zapytuje, osób zginęło? Trudno się było dowiedzieć. Prawdopodobnie było kilkudziesięciu podróżnych, pomimo że dzienniki neapolitańskie znacznie wyższe podawały liczby. Chłędowski opisuje nastrój w Neapolu, pejzaż miasta w dni wybuchu, popłoch, patrzy na Wezuwiusz z dobrego punktu widokowego, bo spod klasztoru Kamedułów, znajdującego się wysoko nad miastem. Wezuwiusz stał przed nami, czarny, osmolony, a z jego szczytu podnosił się wysoko pod niebiosy szeroki słup czarnego dymu zmieszanego z falami płomienia. Po klasztorze Kamedułów oprowadza go Braciszek, a cały kompleks przypomina mu polskie Bielany. Z braćmi spożył skromną kamedulską wieczerzę. Klasztorną ciszę przerwały detonacje wulkanu. Przypatrywaliśmy się jak słup dymu i ognia. Najróżnorodniejsze, fantastyczne przybierał kształty. Dante nie byłby zdołał napisać boskiej komedii, gdyby się nie był urodził na ziemi zasianej wulkanami. Kręgi i oddziały jego piekieł mogły mu tylko przyjść na myśl, gdy się patrzył w krater tlejącego wulkanu i widział przed sobą tę zagadkową paszczę, niezgłębioną i dziwaczną, ziejącą wyziewami siarki i saletry. Na drugi dzień nadeszła burza z błyskawicami, potężnymi grzmotami i strugami deszczu. Pisze Chłędowski, że wydawało się, jak gdyby chciała walczyć o pierwszeństwo z kilkodniowym łoskotem Wezuwiusza. W kilka dni po wybuchu oglądał pobojowisko, koryta lawy i kształty nowego krateru. Trzeba było jeszcze zobaczyć z bliska pola stężałej lawy, w której spod szczelin i rozpadlin błyskały tu i ówdzie płomienie. Z Neapolu pojechał do Pompeji. Okopcone kamienice i ślady popiołu na ulicach świadczyły jeszcze bardzo wymownie o świeżo przebytej katastrofie, a okolica Neapolu na kilka dni wzdłuż kolei pozbawioną była zieloności i nosiła ślady najzupełniejszego zniszczenia.